Przy mikrofonie Grzegorz Gil, moim Państwa gościem jest pani dr Agnieszka Bryc. Wracamy z GPS-em o narodzie wybranym. O narodzie wybranym, o Izraelu, który kilkadziesiąt lat po powstaniu Izraela przyjmuje w dużej mierze twarz, wyraża go twarz bardzo sprawnego polityka, jakim jest Benjamin Netanyahu. Partia Likud, partia prawicowa, no, utrzymuje się szczwany list cały czas na powierzchni. Mam wrażenie, że to, co powiedzieliśmy z panią doktor, to, co pani doktor była łaskawa zauważyć, no jest mu o tyle łatwiej, że ta scena polityczna w dużej mierze została zdominowana przez prawicowe ugrupowania odwołujące się do wartości konserwatywnych, no właśnie, ale też w jakiejś części tejże ekstremy, o której pani doktor mówiła, religijni syjoniści, no, dosyć blisko tak zwanych kahanistów, czyli tych, którzy no, chcieli przemocą rozwiązywać problemy bardzo często nie tylko na linii Palestyńczycy-Żydzi, ale też w ramach po prostu poszczególnych stronnic żydowskich. No, przemoc, z którą Izrael się mierzy na co dzień, biorąc pod uwagę kolejne intifady, biorąc pod uwagę kolejne wojny z państwami arabskimi. Oczywiście mówimy tutaj o wojnie sześciodniowej, 67 rok, wojnie Jom Kippur, 73 rok, o tej pierwszej 48-49 już mówiliśmy. Ja chciałbym zapytać panią doktor, ponieważ no, ja mam wrażenie, że jeśli mówimy o przemocy, ale w tym przypadku chciałbym mówić o tej przemocy państwowej, międzypaństwowej, wojny izraelsko-arabskie, prawda? I to, że te wojny zostawiają w zasadzie kwestię pokoju samą sobie, że mówimy o procesie pokojowym, biorąc pod uwagę status Palestyny. Natomiast czy te wojny izraelsko-arabskie, jaki był ich wpływ, pani doktor, patrząc z perspektywy czasu, minionych 75 blisko państw, bo równa rocznica 75 lat od deklaracji, zdaje się, jeszcze chwilę, jeszcze przed nami. Czy wojny, czy ta przemoc międzypaństwowa była katalizatorem rozwoju nowoczesnego państwa Izrael, już nie w państwa w fazie embrionalnej, o której pani mówiła na początku, czy też jednak były istotnym hamulcem, barierą i ograniczyły możliwości Izraela, wtłaczając go w sytuację, w której jest dzisiaj?
Pamiętajmy, że nigdy nie ma, że polityka nigdy nie jest taka linearna, to znaczy nic nie jest uwarunkowane tylko przez jeden czynnik, czyli nie mamy takiego determinizmu, wyłącznie politycznego czy militarnego, to zawsze jest mieszanka różnych okoliczności. Jeżeli mówimy o rozwoju Izraela, no to mamy dokładnie ten sam wynik. Wojny z jednej strony doprowadziły do tego, zmusiły Izrael do tego, żeby stał się państwem takim mocarstwem bliskowschodnim, prawda, czyli postawił na zbrojenia, a z drugiej strony, znaczy z tej samej strony, przepraszam, ciągle jesteśmy w kwestii rozwoju militarnego.
Czyli był to duży bodziec, by przede wszystkim militaryzować społeczeństwo, w rozumieniu dozbrajać się na wypadek kolejnej wojny, bo może komuś się nie spodoba jakaś nasza polityka, no trochę rozpychanie się łokciami, osiedla żydowskie budowane może nie tam, gdzie trzeba, ale my mamy taką potrzebę, widzimy w tym realizację wizji zarysowanych w Torze i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, czyli to jedna strona.
Mamy w tym także przekształcenie narodu żydowskiego w naród żołnierzy, bo my często, naród, prawda, takim terminem naród wybrany, ale jeżeli popatrzymy na historię Izraela tą współczesną, no to naród wybrany stał się narodem żołnierzy. I ten naród żołnierzy, on był nie tylko, to nie jest tylko takie proste zmilitaryzowanie społeczeństwa, ale to jest w ogóle pomysł na rozwój Izrael poprzez taką, prawda, poprzez takie wpisanie armii społeczne, w życie gospodarcze państwa.
Pani doktor, proszę wybaczyć, czy to oznacza, że w Izraelu mamy pobór powszechny?
W Izraelu wszyscy idą faktycznie do wojska, i kobiety, i mężczyźni. Tutaj różnica polega tylko w czasie. Panie służą krócej, panowie dłużej. Nawet trwa wielka dyskusja od lat, co zrobić z tymi społecznościami religijnymi, a już konkretnie ze społecznością Haredim, czyli żydowskich ortodoksów, którzy nie idą do wojska, nie są pobierani, chyba że chcą sami wstąpić do armii. To oczywiście z jednej strony jest kwestią współodpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa, a z drugiej strony, jakby nie było, powoduje całą masę problemów, łącznie z tym, jak doprowadzić do takiej koegzystencji w jednym oddziale ortodoksyjnych Żydów, którym, prawda, takie restrykcyjne przestrzeganie zasad religijnych nie pozwala służyć w tej samej drużynie, w której są kobiety, i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to jest z jednej strony i polityka, i religia, i po prostu zarządzanie państwem duży. W tym bardzo brylował w tej sprawie poboru ortodoksyjnych Żydów do armii, brylował taki słynny polityk, zresztą z Mołdawii, Avigdor Lieberman, do niedawna, przed, prawda, tą serią kilku wyborów w Izraelu, to był sojusznik Benjamina Netanyahu, i to był także ten sojusznik, który wbił mu nóż w plecy, innymi za sprawą właśnie poboru, tej kwestii poboru ortodoksyjnych Żydów do armii.
Pani doktor, jaki to jest odsetek, ci ortodoksyjni Żydzi? Czy my mówimy tutaj o kilku procentach, czy może kilkunastu?
Nie, to już jest kilkanaście. To już oczywiście ortodoksyjni Żydzi nie są, to nie jest społeczność jednolita.
Oczywiście.
Tak? Może, że są, to wszystko zależy od skali ortodoksji, tak. Od tego, czy mówimy też, czy zaliczymy też do religijnych Żydów, znaczy do tej grupy także religijnijnych Żydów, czyli nie ortodoksów, ale jednak religijnych Żydów.
Czyli obiektywnie, pani doktor, to, że to ten problem się pojawia, że ma to obiektywnie istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, bo nie mówimy tutaj o kilku tysiącach, a o setkach tysięcy obywateli państwa Izrael.
Tak, tak. Społeczność ortodoksyjnych Żydów, ona demograficznie tutaj staje się silniejsza z uwagi na, i to jest to zagrożenie, któremu ma przeciwdziałać imigracja, czyli ta polityka Alii, tak, sprowadzania imigrantów żydowskich do Izraela. Społeczność ortodoksyjna rośnie, rośnie także społeczność izraelskich Arabów, natomiast z uwagi na koszty życia, na no niełatwe funkcjonowanie takiego przeciętnego Izraelczyka w kraju, a przede wszystkim chodzi tu głównie o koszty, społeczność świeckich Żydów, czyli tych najmniej religijnych, tych takich klasycznie sionistycznych, prawda?
Tych gojów takich, tak?
Nawet nie. No, goje to jest inna kategoria. Tu chodzi o tych Żydów, którzy to tak jak, prawda, z Polakami, katolikami niepraktykującymi.
Okej, okay, dobrze.
Są zeświadczeni, tacy zlaicyzowani Żydzi, najczęściej związani z izraelską lewicą, ale to oczywiście nie jest oczywistość.
Pani doktor, rozumiem zatem, że problem tychże społeczności ortodoksyjnych, które rozwijają się, zapewniają rozwój demograficzny Izraela, to znaczy tam wskaźnik dzietności jest najwyższy, no jest bardzo, bardzo istotny. I tu nie chodzi o jakieś tworzenie wyjątków niebezpiecznych, ale tutaj chodzi o po prostu rację stanu, prawda?
Tak, ale pamiętajmy jedno, że wzrost społeczności ortodoksyjnych Żydów ma swoje konsekwencje w takim zabarwieniu polityki Izraela hasłami, wrażliwością żydowską, ale ortodoksyjnie żydowską, taką, której nie rozumie, nie pojmuje, nie akceptuje, pozostała ta liberalna część społeczeństwa. oni czują się zakładnikami rozwiązań religijnych, no, począwszy od takich spraw codziennych po możliwość zawarcia związku małżeńskiego z, prawda, z ukochaną czy ukochanym, którzy, prawda, nie muszą być Żydami. To wszystko tworzy olbrzymie, prawda, utrudnienia, ale problem polega na tym, że taki związek polityki, czyli rządzących z ortodoksami, w zasadzie wzmocnił, stworzył i wzmocnił, a dzisiaj wykorzystuje Benjamin Netanyahu. To on, mając swoje takie bardzo egoistyczne potrzeby utrzymania się przy władzy, a ostatnio powrotu na fotel premiera, nie tylko, tak jak to było przez długi czas, romansował z organizacyjkami, z tymi malutkimi partyjkami religijnymi, on je później wciągnął do koalicji, a dzisiaj doprowadził do tego, że jeszcze wzmocnił tymi nowymi koalicjantami, gdzieś tam wygrzebanymi na marginesie życia politycznego, których hasła polityczne są tak skrajne, że aż wręcz niebezpieczne. To jest taka mieszanka z jednej strony religijności, z drugiej strony skrajnej prawicy. Mhm. Nie mówimy o takiej, prawda, umiarkowanej, tej takiej powiedziałabym przeciętnej, nie mówimy o przeciętnych hasłach prawicowych, ale mówimy o skrajnych. Mhm. I premier Netanyahu wyniósł na szczyty polityczne niebezpiecznych polityków, którzy mówią, czy w zasadzie są przedstawicielami osadników żydowskich, czyli ich hasła już będą bardzo skrajne, bo poglądy osadników są takie mało umiarkowane. Mhm. Będą, tam mamy takie dwie bardzo, takie bardzo ciekawe postaci, czyli Smotricza i Ben-Gwira. Jeżeli słuchacze pamiętają rok temu wielkie zamieszanie, ten wielki konflikt w Izraelu oraz w Gazie, a także zamieszki w Izraelu, no to źródłem, czyli tą iskrą zapalną był między innymi Ben-Gwir, polityk religijnego syjonizmu, który wybrał się do dzielnic wschodniej Jerozolimy zamieszkanej przez izraelskich Arabów i tam ich prowokował hasłami to nasze, często, prawda, był mało, powiedziałabym, mało koncyliacyjny, mówiąc, że społeczność palestyńską, czy w ogóle izraelskich Arabów należy wysiedlić, deportować, a w zasadzie to śmierć Arabom, bo to są hasła tych polityków. To są politycy, którzy, i to jest ten religijny syjonizm, który jest takim ładunkiem wybuchowym, taką trochę bombą z odłożonym w czasie zapłonem. I niebezpieczeństwo dla Izraela właśnie polega na tym, że nawet jeżeli samo skręcanie Izraela w kierunku państwa jeszcze bardziej żydowskiego, bo przecież Benjamin Netanyahu już wcześniej przyjął pewne regulacje, w których, prawda, uznaje prymat wszystkich tych wartości żydowskich w polityce Izraela, czyli czyni bardziej Izrael państwem żydowskim. Co oczywiście...
Żydowskim, pani doktor, pozwolę sobie dopytać, ponieważ jakby wiem, że Żydem się nie można stać od tak, to znaczy, no, z całym szacunkiem, no, ja nie mogę zostać Żydem, prawda, jako Polak, jako chrześcijanin, jako osoba z tego kręgu kulturowego. Pani również, bowiem, że bycie Żydem to jest kategoria, no, w dużej mierze, no, te dwie płaszczyzny, religijna i etniczna. Czy ja dobrze zapamiętałem gdzieś tam lekturę jednej czy dwóch książek? No, czy jest możliwe we współczesnym Izraelu, by obcokrajowiec przybył, no, i stwierdził, no, są różne teorie, niektórzy twierdzą, że chrześcijaństwo jest religią żydowską, że jednak będzie Żydem. Czy w ogóle jest dla takiej osoby miejsce w tak prawicowym Izraelu, w tak konserwatywnym Izraelu?
No, widzimy się tutaj nie pomoże.
No właśnie.
Widzimy się nie pomoże, ale to też nie jest takie bardzo inkluzywne, to znaczy wróćmy do religijnych syjonistów, bo oni nam oni nam świetnie to wyjaśnią. Religijni syjoniści, którzy dzisiaj są w sojuszu z Benjamin Netanyahu, mają jedno ze swoich haseł, które mówi zakazać, zaprzestać łagodnego, takiego bardzo przyjaznego, liberalnemu traktowaniu ustawy, prawda, tej koncepcji prawa do powrotu imigrantom żydowskim, to znaczy tym, którzy przyjeżdżają do Izraela i jeszcze niedawno mogli, prawda, udowadniać w sposób taki dosyć zliberalizowany, nie pokazywać twardy dowód swojego pochodzenia żydowskiego, ale zadeklarować, że jeden z moich przodków, przodkiń...
To wystarczało, tak?
Tak, to jeszcze niedawno wystarczało.
I nie trzeba było udowadniać, pani doktor, tego, że się, nie wiem, zna Torę, praktykuje judaizm. Absolutnie to jest rzecz zupełnie inna, prawda?
To już było później do uzupełnienia. Potem przychodzi, prawda, taki proces konwersji, nauki języka hebrajskiego, pewnych studiów, tak? Czyli.
Ale już... czy to jest pani doktor, element, który musi być, który jest zawarty w tej procedurze, nazwijmy to, takiej swoistej naturalizacji lub renaturalizacji, czy też to jest fakultatywne? To znaczy można wykazać, że moja, nie wiem, dziadek, babka byli Żydami, ale ja nie mam nic wspólnego i nie chcę mieć nic wspólnego z judaizmem. To znaczy Izrael mi się podoba, ponieważ jest ciepło, nie wiem, lubię życie na krawędzi. Z całym szacunkiem, proszę wybaczyć, ale życie w Izraelu nie należy do najłatwiejszych, także biorąc pod uwagę koszty życia. No właśnie, ten element religijny, pewnie dla religijnych syjonistów bardzo ważny, ale w tej takiej uśrednionej, w tych takich uśrednionych oczekiwaniach. On jest kluczowy, bez niego nie da się do Izraela wrócić, nie wiem, z Francji, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych?
Da się wrócić, tylko wtedy status będzie absolutnie nie, czy nie będziemy obywatelami Izraela, ale będziemy rezydentami.
Okej, okay. Tak? Czyli bycie obywatelem wiąże się z tym, że ja mówię po hebrajsku i ja praktykuję judaizm?
Bardzo ciekawym przykładem są rosyjscy oligarchowie o żydowskim pochodzeniu, o korzeniach żydowskich, nie zawsze bardzo głębokich korzeniach żydowskich, ale których bardzo zasobny portfel pomógł zdobyć paszport izraelski. Ten paszport daje oligarchom rosyjskim dwa poważne atuty, czyli z jednej strony prawo bardzo swobodnego podróżowania po państwach Zachodu, a po drugie uniknięcie deportacji do Rosji w przypadku, prawda, konfliktu z państwem matką. To jest takie zabezpieczenie na przyszłość, między innymi. Z tego zabezpieczenia skorzystał swojego czasu Moshe Wiaczesław, to jest jego rosyjskie imię, Moshe żydowskie, Wiaczesław Kantor, dzisiaj Moshe Kantor, ten słynny dzisiaj izraelski polityk, filantrop, przez wiele lat taki, no nie do końca oligarcha, ale prawie oligarcha rosyjski, który skonfliktowany, a w zasadzie zamieszany w sprawę Chodorkowskiego, bojąc się pewnego rewanżu, wyjechał z Rosji przez, powiedzmy, Ukrainę, ale ostatecznie dotarł do Izraela, zdobył paszport izraelski i swojego czasu został, i to pokazuje jego bardzo duży portfel, został szefem Europejskiego Kongresu Żydów, przełamując dominację w tym kongresie Żydów z Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim z Francji. On po prostu na głosowanie samolotami dowoził Żydów z Ukrainy i z Rosji, którzy zagłosowali na ten plenum za jego przywództwem. I to jest ten polityk, Moshe Kantor, który swojego czasu, pamiętamy, takie było słynne forum Holokaustu, to był chyba rok 2020, na który nie poleciał prezydent Duda.
Tak jest.
A na którym był prezydent Rosji, Władimir Putin. I to wówczas, stojąc na mównicy Moshe Kantor jako szef Europejskiego Kongresu Żydów, mówił, i to prawda, to dzisiaj mu to pamiętamy, mówił, że Rosja jest najbardziej przyjaznym państwem dla społeczności żydowskiej, że antysemityzm w Rosji jest najmniejszy w porównaniu z całą resztą świata, czyli w zasadzie nie ma antysemityzmu w Rosji. To wywołało oburzenie wśród, prawda, badaczy, wśród znawców nie tylko polityki izraelskiej, ale w ogóle sprawy antysemityzmu. To była czysta polityka. No i to jest właśnie Moshe Kantor, taki przykład tego polityka, który, oczywiście polityka i biznesmena rosyjskiego, który zdobył paszport.
Tak, czyli tych wyjątków od reguły, tego, że nie wszyscy są mierzeni jedną miarą, a zatem wychodziliśmy od sionizmu, po drodze pojawiła się skrajna prawica, religijni syjoniści, mówiliśmy o tym, że to naród żołnierzy, Izraelczycy, no i skręciliśmy w tę alejkę związaną z poborem do wojska ortodoksyjnych Żydów, a nasze konkluzje pokazują, że w dużej mierze polityka paszportowa to także domena Izraela. Zapraszam na krótką przerwę, po przerwie wracamy do Państwa i będziemy mówić z panią dr Agnieszką Bryc o wyborach narodu wybranego, wyborach geopolitycznych, czyli w dużej mierze polityce zagranicznej. Zapraszam za chwilę.